Rozdział 29. Studium przypadku. Kanada. Autorka Magdalena Ratajczak. Kanadiana, czyli różnorodność Ameryki Północnej. Kanadiana, czyli kultura, język, historia, tradycje, po prostu Kanada. Kanadyjskie symbole? Hokej, ropa naftowa, syrop klonowy i przyroda. Tego rodzaju odpowiedzi pojawiają się wśród respondentów na całym świecie. Jednak dwa najważniejsze symbole tego państwa, liść klonowy i bóbr, są bardzo silnie powiązane ze środowiskiem naturalnym. Bóbr, zwierzę nadal obecne w Kanadzie, kojarzy się z kolonialnym rozkwitem, ale jednocześnie dewastacją środowiska naturalnego i lasów przez kolonizatorów. Kanadyjczycy preferują pozytywne skojarzenia i za sprawą symbolicznego bobra wolą być łączeni z pracowitością i inteligencją. Klon to drzewo powszechnie występujące w Kanadzie, szczególnie w jej wschodniej części. Dobrze rozpoznawalna jest odmiana, w której liście przybierają ciemnoczerwoną, bordową barwę. Klon miał istotne znaczenie dla rdzennych mieszkańców tego państwa. Zarówno samo drzewo, jak i syrop klonowy stały się niejako symbolami przetrwania. Klonowy liść jako znak rozpoznawczy Kanady został użyty po raz pierwszy już w 1834 roku. Kanada jest państwem w Ameryce Północnej, rozciągniętym pomiędzy dwa oceany, Atlantycki i Spokojny. To drugie co do wielkości państwo świata, po Rosji, z bardzo nieregularnie rozmieszczoną populacją, łącznie prawie 38 milionów mieszkańców. Ustrój to monarchia konstytucyjna i demokracja parlamentarna. Na czele kanadyjskiego rządu w 2022 roku stoi Justin Trudeau. To postać niezwykle medialna i rozpoznawalna. Po wrześniowych wyborach w 2021 roku po raz trzeci został premierem, tym razem wskutek przedterminowych wyborów zorganizowanych w połowie uprzedniej kadencji. Pierwszy raz Justin Trudeau został premierem w 2015 roku, kiedy jego ugrupowanie, Partia Liberalna, wygrało wybory. Jeszcze do niedawna kanadyjski rząd wzbudzał niewielkie zainteresowanie międzynarodowych mediów. Zmiana nastąpiła w 2015 roku, kiedy po raz pierwszy przedstawiono skład rządu Trudeau. To wówczas Justin Trudeau powiedział: "Oto mój rząd, który wygląda jak Kanada". W rządzie utworzonym w 2021 roku znajduje się dokładnie 19 kobiet i 19 mężczyzn. Parytet płciowy jest zachowany od 2015 roku. Jak przyznaje Katarzyna Wężyk w swojej książce Kanada – ulubiony kraj świata, Trudeau swój feminizm demonstruje dość często. Autorka przywołuje jego wystąpienie na forum ONZ. "Jestem feministą i jestem z tego dumny. Mówię o tym tak często, jak tylko mogę i za każdym razem media o tym informują, a Twitter eksploduje. Będę więc powtarzał, że jestem feministą, a że nie wywoła to żadnej reakcji, bo do tego właśnie dążymy". Ministrem obrony Kanady została Anita Anand, druga w historii Kanady kobieta pełniąca tę funkcję. Pierwszą była w latach 90. premier Kim Campbell. Melanie Jolly, parlamentarzystka z Quebecu, która poprzednio była między innymi ministrem do spraw frankofonii, języków oficjalnych i ministrem do spraw rozwoju gospodarczego, objęła stanowisko ministra spraw zagranicznych. Warto również zaznaczyć, że w skład rządu weszli przedstawiciele różnych grup etnicznych i rdzennych oraz osoby niepełnosprawne. Od 2015 roku w rządzie są między innymi Ahmed Hussein, pierwszy Kanadyjczyk somalijskiego pochodzenia w parlamencie, paraolimpijska pływaczka niewidoma Carla Qualtru, Harjit Sajjan, Sikh, urodzony w Indiach, Chrystia Filant, była dziennikarka pochodzenia ukraińskiego. Premier Kanady dość często w mediach społecznościowych, ale także podczas publicznych wystąpień przypomina, że jego rząd został utworzony w taki sposób, by w proces rządzenia państwem włączać różne grupy, bez względu na pochodzenie, wiek, kolor skóry, wyznanie czy orientację seksualną. Symboliczny wymiar ma samo zaprzysiężenie rządu, gdyż rozpoczyna się od elementów zaczerpniętych z kultur rdzennych mieszkańców Kanady. Podczas uroczystości w październiku 2021 roku Sally Webster, która jest członkinią inuickiej starszyzny, zapaliła kilik, kamienną lampę symbolizującą w kulturze Inuitów światło i ciepło. Natomiast członkini starszyzny algonkińskiej, profesor na Uniwersytecie Ottawskim, Claudette Komanda, przywitała i pozdrowiła wszystkich zebranych zgodnie z obyczajami rdzennych mieszkańców. Częścią uroczystości był też występ metyskiej skrzypaczki Alicii Blur i jej syna, gitarzysty Liama Blura. W roku 2015, kiedy Justin Trudeau po raz pierwszy obejmował urząd premiera, zwracano uwagę przede wszystkim na trzy kwestie: skład jego rządu, wycofanie kanadyjskiego lotnictwa z Syrii i Iraku oraz decyzję o przyjęciu 25 tysięcy uchodźców. Ta ostatnia była szeroko komentowana w międzynarodowych mediach, bo Trudeau jeszcze w kampanii obiecał przyjęcie takiej właśnie liczby uchodźców. Obietnica wyborcza została spełniona, a pierwsza grupa wylądowała w Toronto 10 grudnia 2015 roku. Co ciekawe, z grupy 40 tysięcy syryjskich uchodźców prawie 14 tysięcy skorzystało z pomocy tzw. prywatnych sponsorów, czyli lokalnych społeczności, które złożyły się na zapewnienie rocznego utrzymania syryjskim rodzinom. Lifeline Syria to organizacja powstała w 2015 roku, która zajmuje się rekrutowaniem sponsorów, ale także wzajemną komunikacją pomiędzy uchodźcami i sponsorami. Ta forma pomocy zasługuje na uwagę, gdyż sponsorzy oferują wsparcie w ważnych, codziennych czynnościach, jak choćby załatwieniu numeru ubezpieczenia, założeniu konta w banku, znalezienia lekarza i dentysty, czy zapisaniu dzieci do szkoły. Gdy w 2016 roku Kanada przyjęła obiecane w kampanii wyborczej 25 tysięcy Syryjczyków, to właśnie sponsorzy naciskali na kanadyjski rząd, by nie przerywali tej pomocy. Jak przyznał John McCallum, ówczesny minister obywatelstwa i imigracji, mamy w Kanadzie wielu chcących pomóc. Jestem prawdopodobnie jedynym ministrem na świecie, który nie jest w stanie nadążyć za popytem prywatnych sponsorów na uchodźców. Warto także dodać, że prywatny sponsoring nie pojawił się wraz z wojną w Syrii. Początki sięgają lat 70. XX wieku, od czasów tzw. boat people. Do Kanady trafiło wówczas ponad 60 tysięcy Wietnamczyków, z czego ponad połowa w ramach prywatnego sponsoringu. W kolejnych latach premier i jego ministrowie dość konsekwentnie wskazywali, że celami nadrzędnymi rządu są walka ze zmianami klimatu, polityka na rzecz społeczności rdzennych oraz współpraca ponad partykularną polityką. Ten ostatni postulat jest szczególnie trudny do osiągnięcia. Różnorodność Kanady nie ma bowiem tylko wymiaru etnicznego. To liczne podziały, w których uwarunkowania geograficzne i ekonomiczne mają bardzo duże znaczenie, także w kontekście historycznym. Interesy prowincji zachodnich i wschodnich są w wielu aspektach sprzeczne. Naftowo-górniczy zachód Kanady domaga się zwiększenia inwestycji i dywersyfikacji kierunków eksportu surowców. 84% eksportu naftowego trafia do USA i stanowi około 17% kanadyjskiego PKB. Pod presją władz Alberty w 2018 roku rząd federalny zakupił od prywatnej firmy pociąg Trans Mountain, łączący tę prowincję z zachodnim wybrzeżem. Władze Alberty proponują jego rozbudowę o drugą nitkę, aby zwiększyć eksport do Azji. Podkreślają jednocześnie, że rozbudowa połączeń energetycznych będzie miała istotny wpływ na rozwój regionu. Natomiast wschodnie prowincje za priorytet uznają politykę klimatyczną, sprzeciwiając się projektom rozwoju sektora wydobywczego na koszt budżetu federalnego. Inną kwestią pozostaje wzrost dążeń autonomicznych. Na Zachodzie debata o autonomii jest więc głównie narzędziem wpływu na rząd federalny w kluczowych dla regionu kwestiach energetycznych. I tak na przykład rządzący w Albercie i Saskatchewan sprzeciwiali się federalnemu podatkowi węglowemu, wprowadzonemu przez Trudeau w 2018 roku. W prowincjach wschodnich debata o autonomii dotyczy głównie kwestii obyczajowych. Szczególnie kontrowersyjna pozostaje ustawa prowincji Quebec o sekularyzacji, która zakazuje pracownikom administracji publicznej noszenia widocznych symboli religijnych. Trudeau uważał, że godzi ona w prawa mniejszości i tolerancyjny wizerunek kraju. Pisząc jednak o zrównoważonym rozwoju w kontekście Kanady, nie sposób pominąć jednej z najważniejszych umów międzynarodowych w ostatnich latach pomiędzy Kanadą a Unią Europejską. Na szczycie UE-Kanada 30 września 2016 roku podpisana została kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa CETA. Parlament Europejski wyraził zgodę na zawarcie tej umowy 15 lutego 2017 roku. Zwolennicy tego porozumienia podkreślali, że jest to bardzo ważny dokument w kontekście ochrony praw pracowniczych, środowiska, ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju. W umowie zwraca się uwagę na bardzo dużą rolę organizacji społeczeństwa obywatelskiego we wprowadzaniu założeń tej umowy. CETA obejmuje zobowiązania do zrównoważonego zarządzania lasami oraz zasobami rybołówstwa i akwakultury. UE i Kanada zgodziły się również co do promowania inicjatyw dotyczących między innymi społecznej odpowiedzialności i rozliczalności przedsiębiorstw, oznakowań ekologicznych, sprawiedliwego handlu, efektywności energetycznej oraz wykorzystywania technologii sprzyjających klimatowi, recyklingowi oraz przyjaznych dla środowiska towarów i usług. Ochrona środowisk to obowiązek. Właśnie takimi słowami obecny premier Kanady przekonuje, że działania na rzecz klimatu stanowią priorytet dla jego rządu. W rządzie odpowiada za ten obszar Ministerstwo Środowiska i Zmian Klimatu, Minister of Environment and Climate Change. Ministerstwo odwołuje się do kilku najważniejszych obszarów działania: dbałości o czystość wód i powietrza, zmian klimatycznych, ochrony środowiska, lasów, gatunków chronionych, roślinności chronionej. W ostatnim roku przekaz dotyczący konieczności intensywnych działań na rzecz klimatu wzmocniono publikacją zestawienia największych anomalii pogodowych 2021 roku, które dotknęły Kanadę. Przede wszystkim Kanada doświadczyła znacząco wyższych temperatur latem 2021 roku. Tak wysokich temperatur nie odnotowano od 75 lat. To skutkowało gwałtownym wzrostem zużycia prądu i wody, ale także ogromnymi pożarami w wielu częściach Kanady, szczególnie na północno-wschodnim wybrzeżu Kanady. Dramatyczna sytuacja pojawiła się w czerwcu i lipcu 2021 roku w Kolumbii Brytyjskiej. Z powodu pożarów praktycznie zniknęła z mapy niewielka miejscowość Lytton, położona około 260 km na północny wschód od Vancouver. Temperatury przez kolejne trzy dni w Lytton przekraczały 46 stopni Celsjusza, jednego dnia osiągając prawie 50 stopni. Natomiast w listopadzie Kolumbię Brytyjską nawiedziły sztormy, powodując na niespotykaną dotąd skalę powodzie. Jednocześnie w kilku prowincjach rolnicy ponieśli ogromne straty wynikające z suszy. Przede wszystkim wyjątkowo mało śnieżne były zimy. W Albercie zima 2021 roku nie była tak sucha od ponad 50 lat, a Edmonton był po raz drugi najsuchszym miastem od 136 lat. Wspomnieć warto, że w 2019 wykonany został na zamówienie kanadyjskiego rządu raport o zmieniającym się klimacie Kanady, Canada's Changing Climate Report, CCCR. Autorzy tego dokumentu podkreślają, że zmiany klimatu dotykają Kanadę znacznie bardziej niż inne państwa. Temperatury rosną tam dwa razy szybciej niż w innych państwach. W tym średni przyrost wynosi 1,7 stopnia Celsjusza, a w Kolumbii Brytyjskiej nawet 2,3 stopnia Celsjusza. Wzrasta także temperatura oceanów otaczających Kanadę. Woda w nich zawiera coraz mniej tlenu, ale jednocześnie ma coraz kwaśniejszy odczyn. Głównym sprawcą jest emisja gazów cieplarnianych oraz CO2. Zaburza to także cały ekosystem oceanów. Do tego dochodzą wspomniane w 2021 roku upały, susze, gwałtowne wyładowania atmosferyczne oraz mniej okresów z lodem i śniegiem. Zmiana proporcji między ilością opadów deszczu i śniegu będzie mieć poważne konsekwencje w postaci mniejszej dostępności wody pitnej. Raport przewiduje, że do końca XXI wieku lodowce w zachodniej Kanadzie zmniejszą się o od 74 do 96%. Rząd federalny przy zgodzie prowincji przyjął, że Kanada ma do 2030 roku zrealizować zobowiązanie redukcji emisji gazów cieplarnianych o 30% w porównaniu z rokiem 2005. Jednym z narzędzi jest tak zwany podatek węglowy, carbon tax. To podatek federalny, który po raz pierwszy został wprowadzony w Kolumbii Brytyjskiej w 2008 roku. W 2019 w czterech prowincjach Kanady, Manitobie, Nowym Brunszwiku, Ontario i Saskatchewan, które nie miały własnego planu redukcji emisji gazów cieplarnianych, został wprowadzony podatek od emisji zanieczyszczeń. Według rządowych wyliczeń wyższe koszty benzyny czy ogrzewania zostaną zrekompensowane z naddatkiem, bonifikatą wpłacaną bezpośrednio na konto podatnika. Z pobranego podatku węglowego 90% będzie przekazane podatnikom, 10% trafi między innymi do szkół, szpitali i organizacji non-profit. Jak mówił Trudeau, 80% podatników na obszarach, których dotyczyć będzie nowy podatek, otrzyma rządowe dopłaty. Mieszkańcy terenów wiejskich otrzymają kwoty powiększone o 10%. Warto także zauważyć, że w 2021 roku tworzywa sztuczne uznane zostały za potencjalnie niebezpieczne dla środowiska naturalnego w Kanadzie, gdyż stanowią materiał toksyczny. Zapis ten znalazł się w aneksie do ustawy o ochronie środowiska Canadian Environmental Protection, CEPA. Decyzja kanadyjskiego rządu otwiera drogę w kierunku całkowitego zakazu niektórych wyrobów z tworzyw sztucznych i ma się przyczynić do ograniczenia ilości plastikowych odpadów w środowisku. Decyzja ta jest częścią szerszego programu Strategy on Zero Plastic Waste. Wielu Kanadyjczyków uważa, że te działania to wciąż za mało. W 2019 roku kilkunastu młodych ludzi pozwało rząd kanadyjski. Reprezentują ich znane prawnicze kancelarie David Suzuki Foundation, Our Children Trust za brak zdecydowanych działań i decyzji w ostatnich dekadach na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. Zaznaczyli, że reprezentują młodych ludzi, dla których przyszłość ma ogromne znaczenie i uważają, iż pomimo licznych deklaracji polityków brakuje spójnej, wspartej na naukowych badaniach strategii rządu. Kanada jest bowiem nadal w pierwszej dziesiątce państw emitujących najwięcej gazów cieplarnianych. Trudno podejmować temat ochrony środowiska i działań na rzecz zmian klimatu, nie wspominając o wydobyciu ropy naftowej w Kanadzie. Co prawda, jest to symbol Kanady, która ma największe po Arabii Saudyjskiej i Wenezueli złoża ropy naftowej na świecie. Kanadyjskie piaski bitumiczne rozciągają się na obszarze wielkości Florydy. Jednak ten znak rozpoznawczy Kanady i źródło gigantycznych dochodów to jednocześnie symbol wycinanych drzew, niszczenia gleby i zużycia ogromnych ilości energii oraz wody. Według danych prowincji Alberta, przemysł skupiony wokół piasków bitumicznych produkuje 70 milionów ton CO2 rocznie. Jest to 1/10 całej emisji Kanady. Badanie Environment Canada z 2014 roku dowodzi, jak bardzo zanieczyszczane są wody gruntowe i rzeka Athabasca w wyniku wydobycia ropy. Ma to bezpośredni wpływ na mieszkających tam ludzi, w tym także społeczność rdzennych mieszkańców, którzy nadal żyją z rybołówstwa, polowania i zbierania jagód. Zwraca się także uwagę na zwiększoną zachorowalność mieszkańców na choroby nowotworowe. The world needs more Canada. Tytułowe słowa wypowiedział Bono, wokalista U2, podczas występu w Ottawie, stolicy Kanady, z okazji obchodów 150-lecia powstania tego państwa w 2017 roku. To wówczas premier Justin Trudeau przekonywał, że Kanada to kraj tych, którzy byli tu pierwsi, osadników i nowoprzybyłych. Podkreślał, że różnorodność to fundament tego państwa. Dla wielu Kanada to miejsce dość wyjątkowe. stała się swego rodzaju symbolem wielokulturowości, gdyż została uznana za pierwsze państwo na świecie, które w 1971 roku przyjęło politykę wielokulturowości. Kanada to kraj z silną reprezentacją Indigenous People, First Nations, Inuici i Metysi, dwiema społecznościami językowymi, angielską i francuską, oraz licznymi grupami etnicznymi. Indigenous Peoples stanowią obecnie około 5% ludności Kanady. W 1999 roku utworzono prowincję Nunavut, jedyną część Kanady, gdzie większość mieszkańców to społeczność rdzenna. Margaret Atwood powiedziała wiele lat temu, że Kanada to określony stan psychiczny, to sposób myślenia. Atwood stała się literackim symbolem Kanady. Pisarka, poetka i aktywistka społeczna, zdobywczyni między innymi Nagrody Brookera w latach 2000 i 2019. Laureatka Nagrody Księcia Asturii w 2008 roku wiele razy wypowiadała się na tematy społeczne. Kiedy myślimy o Kanadzie jako o pewnym sposobie myślenia, to przychodzi na myśl także Tommy Douglas, który wraz z rodziną przypłynął do Kanady ze Szkocji w 1919 roku. To polityk, premier prowincji Saskatchewan, pierwszy przywódca Partii Demokratycznej. W plebiscycie stacji CBC w 2004 roku został uznany za Kanadyjczyka wszechczasów. Kanadyjczycy docenili osobę, która wprowadziła wiele reform społecznych, w tym przede wszystkim jest autorem, jak na ówczesne czasy, rewolucyjnego systemu opieki zdrowotnej, Medicare. Jak przypomina Katarzyna Wężyk, to Douglas jest autorem Karty Praw, która zabrania dyskryminacji ze względu na płeć, religię i rasę. To pierwszy taki zapis w Ameryce Północnej. Ten w ONZ pojawił się później. Materiały uzupełniające rozdział. Pełne materiały wraz z grafikami, reportażami i odesłaniem do źródeł znajdują się na stronie zr.humandoc.pl. Dostęp jest bezpłatny. Indian Residential School. Przykład Indian Residential School zdecydowanie nawiązuje do problematyki podjętej już w niniejszym podręczniku. Są to placówki, do których trafiały rdzenne dzieci w Kanadzie. Te szkoły jeszcze do niedawna były dla wielu Kanadyjczyków po prostu jednym z elementów systemu edukacji. Obecnie stały się dla wielu powodem do wstydu. Jak pisze Joanna Gierak-Onoszko w swojej niezwykle poruszającej książce 27 śmierci Tobiego Obeda, jedną z pierwszych szkół z internatem dla rdzennych dzieci, Mohawk Institute Residential School, otwarto w 1828 roku. Porastająca Kanadę sieć szkół z internatem, prowadzonych w znakomitej większości przez Kościół katolicki, a fundowanych przez państwo, zaczęła usychać w latach 60., choć ostatnią z nich, Coupel w prowincji Saskatchewan, zamknięto dopiero w 1996 roku. Jak przyznaje autorka, o skali zjawiska Kanada dowiedziała się oficjalnie dopiero w 2015 roku. W ilu dokładnie szkołach doszło do nadużyć, nadal nie wiadomo, ale na pewno w kilkuset ucierpiały wiele tysięcy dzieci. Kanada poznała także tragiczną sytuację rdzennych dzieci w tych placówkach. Molestowania, głodzenia, bicie, bestialstwo opiekunek i opiekunów. Jak przyznają autorzy raportu Komisji Prawdy i Pojednania, Truth and Reconciliation Commission of Canada, TRC, która miała wyjaśnić przynajmniej część spraw z przeszłości. Szkoły z internatem stały się kulturowym ludobójstwem, były metodą kolonizacji ludności rdzennej. Dla Kanadyjczyków to jedna z niechlubnych kart ich kraju, przez co dokonują pewnej rewizji historii. Najbardziej znamiennym przykładem był symboliczny upadek pierwszego kanadyjskiego premiera Johna A. Macdonalda. W 2018 roku Kanadyjskie Towarzystwo Historyczne zdecydowało o usunięciu jego nazwiska z nazwy prestiżowej nagrody. Jak zauważono, Macdonald dokonał wielu chwalebnych rzeczy, zbudował państwo, ale wzniósł je na plecach rdzennych mieszkańców, dlatego nie jest godny bycia wzorem i patronem. Zresztą w 2018 roku jego twarz zniknęła także z 10-dolarówki, zastąpiono ją wizerunkiem postaci Wiley Desmond. Jak zdecydowano, ma to być współczesna twarz Kanady, twarz obrońców praw człowieka. Człowiek wobec zmian klimatu. Uważa się, że 70-letnia kanadyjska kobieta może okazać się pierwszą osobą na świecie, u której lekarz zdiagnozował, że przyczyną jej objawów chorobowych były zmiany klimatu. Taką diagnozę wystawił dr Kyle Merritt z Izby Przyjęć w Szpitalu w Nelson w Kolumbii Brytyjskiej. Pacjentka trafiła na SOR dokładnie w czerwcu 2021 roku, kiedy w tej części Kanady panowały rekordowe upały. Jestem na oddziale ratunkowym i opiekuję się tu wszystkimi, od najbardziej uprzywilejowanych osób w społeczeństwie po najsłabszych, od najmłodszych po osoby stojące już u schyłku swojego życia. To jest trudne doświadczenie oglądać, jak zwłaszcza najbiedniejsi i najbardziej bezbronni ludzie są dotknięci zmianami klimatu, powiedział Merritt lokalnym mediom w Kolumbii Brytyjskiej.